Lux Torpeda i inne mity o historii kolei w Polsce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Jarząbek i pracuję w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ten podcast z cyklu Klija na gołębi opowiadać będzie o tym, z czym często mierzą się historycy, a więc z mitami, z pewnymi upowszechnionymi przekonaniami na temat tego, co było w przeszłości, i które historycy już dawno próbowali zmienić, udowodnić, że jest inaczej, ale zazwyczaj z bardzo mizernym skutkiem. To samo dotyczy historii kolei, która to historia kolei ma swoich wiernych fanów, miłośników, którzy bardzo często o historii pociągów wiedzą dużo, dużo więcej niż zawodowi historycy. Ale większość z nas, z wyjątkiem tak zwanych Mikoli właśnie, większość patrzy na historię kolei i na kolej w ogóle trochę jak pasażerowie. Z doskoku wtedy, kiedy ona jest nam potrzebna. Najczęściej przywołujemy jakieś wyobrażenia wtedy, kiedy pociągi zaczynają się spóźniać, kiedy musimy czekać i myślimy sobie, jak to jest, że tak jest niefajnie, skoro kiedyś było dużo, dużo lepiej, kiedyś pociągi jeździły punktualniej, a już na pewno przed wojną. Bo można by pomyśleć sobie, że przed wojną oczywiście wszystko było lepsze, a już na pewno najlepsza była kolej. Pociągi były szybsze, mieliśmy Lux Torpedę, pociągi były dużo bardziej punktualne, albo w ogóle były punktualne, a kolejarze cieszyli się szacunkiem i prestiżem oraz dobrymi wynagrodzeniami. I wszystko to prawda, ale trochę prawda jak w dawnych dowcipach o Radiu Erewań. Panie do Radia Erewań, czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody? Radio Erewań odpowiada, prawda, tylko nie w Moskwie, a w Leningradzie. Nie na Placu Czerwonym, a na Placu Lenina i nie samochody, a rowery. I nie rozdają, tylko kradną. Zatem w tych wszystkich historiach jest trochę prawdy, ale bardzo dużo złożoności i obrazu mniej radosnego, niż chcielibyśmy go widzieć dziś. Jaka więc była przedwojenna polska kolej? Historycy zaczynają tę historię od tego, że podobnie jak całe państwo, składała się ona z części pochodzących z trzech różnych państw, z terenów byłych zaborów, a więc z terenów byłego Cesarstwa Niemieckiego, Austrii, no i oczywiście Imperium Rosyjskiego. Dodatkowo na tych terenach występowało kilka różnych systemów organizacji pociągów, organizacji kolei. W Galicji pociągi jeździły po lewym torze, w dawnym zaborze pruskim po prawym torze. Słowem, samo ujednolicanie i ustalanie wspólnych reguł zajmowało trochę czasu. Po drugie, spuścizną zaborów było to, że między głównymi miastami, takimi na przykład jak Poznań, a Warszawa lub Kraków i Warszawa, nie było bezpośrednich połączeń kolejowych, które należało dopiero stworzyć poprzez dobudowanie różnego rodzaju krótszych lub dłuższych linii kolejowych, takie jak ta, która z Krakowa wiodła przez tunel, żeby można było skrócić trasę Kraków-Warszawa. Ale polska kolej była instytucją dużą i korzystającą głównie z infrastruktury, którą już odziedziczyła po państwach zaborczych, te zresztą bardzo zniszczone, i ponieważ na przykład Rosjanie wycofujący się w 1915 roku z Królestwa Polskiego ewakuowali nie tylko personel kolei warszawsko-wiedeńskiej, często przymusowo, ale też znaczną część sprzętu. Część sprzętu Polska otrzymała w ramach reparacji, między innymi sporo lokomotyw właśnie po państwach zaborczych, ale pierwsze lata upływały generalnie na odbudowie zniszczonej infrastruktury, na próbie stworzenia z tego jednego systemu. To jednak nie wystarczyło, trzeba było iść dalej. Kiedy zastanowiono się, w jaki sposób kolej modernizować, pojawiło się kilka różnych pomysłów. Jeszcze w międzywojniu jednym z nich było pomysł elektryfikacji kolei, a więc stworzenia trakcji elektrycznej, kabli i wykorzystania energii elektrycznej zamiast parowozów, co obniżało koszty przejazdu, przyspieszało je, ale także ułatwiało podróż, szczególnie w dużych węzłach, takich jak węzeł warszawski, w dużych aglomeracjach, ale też na liniach podgórskich, gdzie ze względu na swoją konstrukcję parowozy są znacznie mniej wydajne. Od pomysłu do realizacji droga jednak była dosyć daleka. Już w 1921 roku Roman Podowski, ówczesny wykładowca Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, stworzył całkowity projekt elektryfikacji węzła warszawskiego, który zaczęto realizować 15 lat później, w 1936 roku. Nie skończono go zresztą całkowicie przed wojną i po wojnie właściwie odbudowano od zera. Na marginesie można wspomnieć, że na ziemiach obecnej Polski istniały linie zelektryfikowane wcześniej, jeszcze przed I wojną światową, w 1914 roku na Pruskim Śląsku zelektryfikowano linię z Wrocławia do Wałbrzycha. Natomiast w drugiej RP trakcja elektryczna miała troje przeciwników. Pierwszym i de facto najpotężniejszym był chroniczny brak środków na inwestycje. Tak, a więc brak pieniędzy na coś więcej niż bieżące utrzymanie kolei. Drugim było przekonanie, że w kraju takim jak Polska, który ma duże zasoby swojego, niezbyt drogiego węgla, trzeba przede wszystkim spalać jego nadwyżki na kolei, a więc rozwijać trakcję parową, budować nowe parowozy, kupować nowe parowozy, a nie inwestować w kosztowne nowinki techniczne. Trzecim przeciwnikiem polskiej elektryfikacji była trakcja spalinowa, która jednak była rozwijana stosunkowo skromnie. I tu dochodzimy do historii lukstorpedy. Czym była lukstorpeda? Można powiedzieć, że był to autobus na szynach. Jeden taki pojazd zakupiono w Austrii, a pięć kolejnych skonstruowano w pierwszej fabryce parowozów w Szanowie na podstawie zakupionej od Austriaków dokumentacji. Były to pojazdy dosyć luksusowe i jeżdżące na kilku wybranych trasach: Kraków Zakopane, Kraków Lwów, także na kilku innych między głównymi miastami. Za ten luksus trzeba było jednak słono zapłacić. Cena biletu na przejazd lukstorpedą, była tam tylko pierwsza klasa, wynosiła mniej więcej tyle, ile 1/3 miesięcznego zarobku przeciętnego robotnika w Polsce. Można więc zrozumieć, że tak naprawdę podróżowało nią bardzo niewielu. Większość ludzi mogła co najwyżej zobaczyć przejeżdżającą lukstorpedę, niż się nią przejechać. Choćby dlatego, że było ich po prostu bardzo mało i były bardzo drogie. Do lukstorpedy należy też niepobity do dzisiaj rekord najkrótszego czasu przejazdu na trasie między Krakowem i Zakopanem. Można w wielu miejscach, w internecie, a także w niektórych publikacjach wyczytać, że w 1936 roku jeden z pojazdów, jedna z lukstorped, przebyła tę trasę w 2 godziny i 18 minut. Czas, którego rzeczywiście żaden pociąg dziś nie jest w stanie na tej trasie osiągnąć. Ale rzadko kiedy dodaje się, że był to przejazd techniczny, bez zatrzymywania się na stacjach i bez pasażerów. A więc tak naprawdę rozkładowy czas jazdy był znacznie, znacznie dłuższy, trochę dłuższy niż dzisiejszy, chociaż nie bardzo. Przeciętny rozkładowy czas przejazdu pociągów na wielu liniach przed wojną był zupełnie przyzwoity jak na możliwości trakcji parowej, ale zazwyczaj był wyższy niż ten, który dzisiaj spotykamy. Skoro więc pociągi nie były szybsze, albo nawet jeżeli były szybsze, to bez pasażerów, to może chociaż były punktualne. No, z tym również jest pewien problem. Kiedy historycy kolei sięgają do źródeł, to napotykają się tam na szereg skarg na niepunktualne pociągi, albo również zestawień statystycznych, w których wynika, że z punktualnością bywa bardzo, bardzo różnie, szczególnie w dużych węzłach kolejowych, szczególnie na przykład w województwie śląskim, gdzie sieć kolejowa jest bardzo gęsta i połączeń było bardzo dużo. Skąd więc się bierze takie przekonanie, że przed wojną pociągi były punktualne i można według nich było nastawiać zegarki? Na to pytanie odpowiedział bydgoski historyk kulturowy i antropolog literacki Wojciech Tomasik, który powiedział tak: zegarki nastawiono u nas według pociągów nie dlatego, że kursowały punktualnie, bo nie kursowały, tylko dlatego, że w wielu miejscach były one jedynymi nośnikami czasu, który dyktowany był przez odległe i pozbawiony łączności z terenem centrum władzy. Sąd o przedwojennych pociągach i ustawianych według nich zegarkach odzwierciedla realia kraju, gdzie nowoczesne formy łączności telefonicznej i radiowej pozostawały wciąż w sferze projektów. Tak 8 lat temu pisał Wojciech Tomasik w swoim eseju Czas kolei. I istotne jest to, że mieliśmy w II Rzeczpospolitej miejsca, takie jak Górny Śląsk, czy duże aglomeracje miejskie, gdzie rzeczywiście koleje zaczynały już powoli konkurować z autobusami, z samochodami, ale na większości, szczególnie wschodnich ziem Rzeczpospolitej, kolej była ciągle przybyszem, dosyć rzadkim przybyszem z cywilizacji przemysłowej, w świecie, w którym tak naprawdę zegarek był dużą rzadkością, w związku z tym jakikolwiek pociąg przyjechał, według tego pociągu sterowano zegarki z dokładnością pewnie plus minus do godziny. Skoro tyle wiemy już o niedomaganiach i ograniczeniach przedwojennej polskiej kolei, to warto się zastanowić, czy ówcześni kolejarze zdawali sobie z tego sprawę. Odpowiedź brzmi: tak. Nie byli to ludzie, którzy nie dostrzegali tych problemów. Kilka chwil przed wybuchem II wojny światowej na łamach czasopisma Inżynier Kolejowy, a więc branżowej specjalistycznej prasy, jeden z jego autorów pisał tak: tak jest, mamy niedostateczną sieć kolejową, słabo urządzoną, źle zaopatrzoną w tabor, mamy źle płatny, a skutkiem tego nie dość w pracy wydajny personel. Obsługujemy kraj o niskim dochodzie społecznym, niskiej stopie życiowej. Wozimy towary tanie, które nie mogą opłacać wysokich taryf. Wozimy ludność ubogą, która nie może kupować drogich biletów. Wiemy dobrze, jak ogromne straty pociąga za sobą nieregularność biegu pociągów. Wiemy wreszcie, że biura nasze cierpią pod brzemieniem źle skonstruowanej papierowej sprawozdawczości, archaicznej rachunkowości, że atmosfera podejrzliwości, zanik zaufania, a wraz z nim niesłychana lękliwość, paniczny strach przed braniem na siebie odpowiedzialności pociągają za sobą wielkie straty, obniżają sprawność. Nie był to oczywiście sąd powszechny, ale ta diagnoza, jakkolwiek niewesoła, jest w wielu wypadkach trafna, kiedy patrzymy na to z perspektywy 80-90 lat, które od tego czasu upłynęły. W takim razie skąd w nas takie przekonanie o wspaniale funkcjonujących kolejach, punktualnych pociągach? Jestem pewnie trochę mitu o II Rzeczpospolitej w ogóle jako państwie skutecznym, udanym państwie, które radziło sobie z problemami. I można powiedzieć, że jak w każdym micie jest w nim trochę prawdy, ale też kiedy spojrzy się ponad tę warstwę, widzi się dużo więcej odcieni szarości. Po drugie, trzeba sobie uświadomić, że kolej była jedną z kilku instytucji, mimo swoich niedomagań funkcjonujących w miarę regularnie na całym obszarze kraju, instytucją, która była pewnym symbolem państwa, które nią zarządzało i stąd też sentyment do niej, stąd przywiązanie do munduru, stąd to wszystko, z czym wiążemy wyobrażenia, mity, półprawdy, ale też nostalgię i może dużą sympatię do kolei w ogóle. Życząc więc wszystkim Państwu szczęśliwej podróży, żegnam się i pozdrawiam serdecznie z Gołębiej 13.